Gespräch.
Seit kurzem gibt es eine Möglichkeit, im Ermland wieder Ermländisch, die Gwarawarmińska, zu lernen. Das erste Schulbuch dazu wurde am Donnerstag, dem 23. Mai, im Schloss in Allenstein vorgestellt. Uwe Hankamp hat die Gelegenheit genutzt, Dr. Isabella Lewandowska von der Ermländisch-Masurischen Universität zu befragen, die das Buch gemeinsam mit Edward Cyfus und Anna Rock geschrieben hat.
Familie na wieczór w chałupsie. Naszą banku siedzi upa i dłutam skrobzie przy stole z podił do kloców z lipowego drzewa.
Ermländisch wird heute so gut wie gar nicht mehr gesprochen. Gepflegt wird die Sprache vor allem von Edward Cyfus und es gibt einige wenige junge Menschen, die es lernen. Woher also der Gedanke, ein Lehrbuch zur Gwarawarmińska zu schreiben?
Pomysł napisania elementarza Gwarawarmińskiej zrodził się w naszych głowach jakby niezależnie. Znaczy, napisałam podręcznik do edukacji regionalnej dziedzictwo ziem pruskich, czyli moje zainteresowania edukacją regionalną wynikają właśnie z tych praktyki szkolnej. Natomiast pan Edward Cyfus jest rodowitym warmiakiem i popularyzatorem gwary. I kiedy udało nam się razem skontaktować i połączyć te nasze wspólne zainteresowania, to wpadliśmy na pomysł, że jednak dzięki edukacji systematycznej, szkolnej, dzieci się mogą więcej dowiedzieć. Nie wystarczą książki naukowe i czy popularno-naukowe, bo po te sięgną tylko ludzie, którzy są zainteresowani, a nam chodzi o to, żeby dopiero zainteresować te młode osoby. Dlatego taki elementarz, no sama nazwa mówi też za siebie, że są to bardzo wielkie podstawy. To jest kilka tylko wybranych zagadnień, które tam poruszamy. Oczywiście mamy w planie dalsze części, gdzie ten zasób słownictwa będzie rozwijany, ale chodziło o to, żeby wprowadzić to do bibliotek, do szkół i żeby jakby skłonić nauczycieli do systematycznego korzystania. Wtedy z tych młodych ludzi może się u nich się narodzić pasja poznawania gwary, szukania jej gdzieś wśród swoich dziadków, rodziców, znajomych, którzy jeszcze może na wioskach tą gwarą mówią.
Aus welchen Themenbereichen kommt denn der Wortschatz? Kommen die Dialoge im ersten Lehrbuch?
Pierwszy dom ma pod tytuł Rodzina, dom i zagroda, czyli jest moja mama, tata, dziadek, babcia, chłopiec, dziewczynka, ogród, dom, gospodarstwo i wszystko, co się właśnie z domem wiąże, więc kuchnia, rozkład izby i takie zajęcia związane z domem właśnie.
Sprechen Sie selber Ermländisch und wie klingen denn als Beispiel einige Worte?
Ja nie mówię po warmińsku, mimo wielu lat obcowania z gwarą w postaci tekstów mówionych przez pana Cyfusa, czyli rozumiem wszystko, co on do mnie mówi w gwarze, natomiast ja zdania nie za bardzo chcę sklecić, żeby nie popełnić błędów. Znam pojedyncze słowa, takie kłobora, czyli podwórko gospodarcze, szurek, chłopiec, opa, oma, dużo jakichś sprzętów, zydel, czy nie, szlumbank, więc takie pojedyncze wyrazy, które mogę podać.
Wie kann ich denn Ermländisch lernen oder mein Ermländisch erweitern und verbessern?
Wcale nie jest łatwo się gwary nauczyć, dlatego głosimy wszędzie, że wydanie elementarza jest pierwszym elementem tej edukacji, a druga to konieczne są warsztaty. I zaplanowaliśmy takie warsztaty na 10 miesięcy, spotkania tak co 2 tygodnie, po kilka godzin i wtedy ćwiczenie, mówienie, rozmawianie, szlifowanie tego języka pod okiem pana Cyfusa. Myślę, że już po takich 10 miesiącach to można by było zacząć rozmawiać.
A propos sprechen, gibt es zum Buch auch eine CD?
Jest płyta CD z nagranymi gawędami i tekstami z elementarza.
Und wo kann man dieses Buch bekommen?
Książkę wydała lokalna grupa działania Południowa Warmia, ponieważ mieli na to projekt ministerialny, w związku z tym książka nie jest w sprzedaży. Jest to egzemplarz bezpłatny, przeznaczony do bibliotek i do szkół i najprościej to albo się udać do biblioteki, która powinna to mieć, jeżeli nie, proszę się bezpośrednio udać do lokalnej grupy działania, która ma siedzibę w Barczewie, ma swoją stronę internetową i jeżeli Państwo się tam zgłosicie, to przypuszczam, że taki egzemplarz będzie można otrzymać. Dostała też prasa, media do rozpropagowania, mogą to rozdawać ludziom na jakichś konkursach i do po prostu takiej świadomości, że coś takiego istnieje. Przypuszczam, że trzeba będzie jednak przygotować wersję komercyjną, bo jest dużo zainteresowanych osób prywatnych, które czekają na to, że pójdą do księgarni i sobie to kupią, a tego na razie nie ma.
Jonek wziął kosz i poszedł. Razu się nie odezwał i nie wejrzał na ojczulka. Ziedział, co za to, co zrobił, kara być musi.
Das war Dr. Isabella Lewandowska von der Emländisch-Masurischen Universität in Allenstein im Gespräch mit Uwe Hankamp über das Lehrbuch für Emländisch, das am 23. Mai vorgestellt wurde.
Beitrag.
Im Planetarium in Allenstein fand am 21. und 22. Mai eine wissenschaftliche Konferenz zum 470. Todestag von Nikolaus Kopernikus statt. Sein Werk, sein Leben und seine Darstellung in der Kunst wurde unter verschiedensten Gesichtspunkten betrachtet. Im ersten Beitrag letzte Woche hatten wir die Reaktion der katholischen Kirche auf Kopernikus im Blick. Heute geht es unter anderem um die Wandzeichnung im Schloss in Allenstein und Kopernikus' Präsentation in Schulbüchern. Uwe Hankamp mit seinem Beitrag.
Dr. Isabella Lewandowska von der Ermländisch-Masurischen Universität beschäftigt sich beruflich mit Schulbüchern und zurzeit mit dem Bild von Kopernikus darin. Welche Bücher hat sie untersucht und wie sieht die Darstellung aus?
Ja, badałam podręczniki okresu międzywojennego, powojennego i współczesne. Jeżeli chodzi o okres międzywojenny, to w polskich podręcznikach historii bardzo dużo nacisku kładziono na polskość właśnie Kopernika. Nie w czasach PRL-u, ale właśnie w okresie międzywojennym, kiedy Polska dopiero po 123 latach odzyskała niepodległość i autorom zależało na tym, żeby Kopernika przypisać Polsce. Jeżeli chodzi o czasy socjalistyczne, to najwięcej uwagi skupiano na społecznej działalności Kopernika, na pomocy biednym, uciśnionym, na budowie wodociągów, na leczeniu chorych ludzi. To była taka jeden zakres przedstawiania Kopernika w podręczniku, a drugi zakres to jest walka z Kościołem. To znaczy nie sam Kopernik walczył, tylko jego poglądy były przeciwne poglądom głoszonym przez Kościół katolicki. I tutaj przywoływano nawet cytat z marksisty Engelsa, gdzie wręcz jest powiedziane, że to wreszcie umysł ludzki zwyciężył teologię katolicką. Przyradoznawstwo zwyciężyło nad teologią.
Gibt es Änderungen in späteren Lehrbüchern?
Co dla lat 70. XX wieku, przez 80., 90., a na współczesnych kończąc, obraz Kopernika jest dosyć szeroko przedstawiany w podręcznikach. I tutaj się zwraca uwagę na to, że był synem toruńskiego kupcy albo mieszczanina, potem, że kształcił się w Akademii w Krakowie, że wyjechał na studia do Włoch. To się wszystko w podręcznikach podaje. Następnie wrócił, został kanonikiem warmińskim. Przywołuje się jego szerokie zainteresowania, szczególnie w tych dzisiejszych podręcznikach, że był ekonomem, politykiem, bo przewodził sejmikom pruskim, był twórcą reformy monetarnej, ekonomistą, bo zakładał wsie, lokował je, lekarzem, bardzo duży nacisk właśnie na to, że był prawnikiem, lekarzem, teologiem, filozofem, a nawet w niektórych podręcznikach podaje się, że był malarzem, bo tak jak się dowiedzieliśmy na konferencji, jest wiele ilustracji dotyczących Kopernika, ale żadna nie jest autoportretem. Natomiast w podręcznikach czasami mówią, że to on sam siebie namalował, patrząc w lustro.
Es ergibt sich also ein Bild ähnlicher Vielseitigkeit wie bei Leonardo da Vinci. Im Schloss in Allenstein soll er zumindest ein Bild hinterlassen haben, die vermutliche Sonnenuhr im Kreuzgang. Was spricht denn dafür? Dazu Dr. Jacek Szubiakowski, der Direktor des Allensteiner Planetariums.
Nikt tak do dzisiaj nie wie dokładnie, do czego służyła ta tablica. Dokładnie można dosyć prosto rozszyfrować linie godzinne, które stanowią takie linie kalendarzowe i one bardzo ładnie się zgadzają z tym, co powinno być w teorii. Natomiast są jeszcze tam linie zegarowe, linie czarne, które Szybkowski właśnie przypisał temu, że było to pierwsze refleksyjne urządzenie, a nie Newton, tylko właśnie Kopernik już wcześniej takie urządzenie tam zbudował. Ale cały czas coś tam nie pasuje. Jest taka tradycja przypisywana proboszczowi luterańskiemu, który rezydował w tym miejscu przez wiele lat w XIX wieku, wedle którego relacji były dwa zwierciadła do rzutowania zajączka światła na tę tablicę. Z tych moich obliczeń wychodzi, że rzeczywiście coś na to wskazują, znaczy nie wykluczają takiej koncepcji, że rzeczywiście były dwa zwierciadła. Może pan Henryk Heinem ma rację.
Wie funktioniert diese Uhr? Warum ein oder zwei Spiegel?
Nie można tam w tym krużganku zrobić zwykłego zegara słonecznego, bo po prostu tam nie było słońca. Nie dochodziło, bo krużganek posiadał dach. Promień słońca odbijał się od zwierciadła poziomego, który znajdował się w oknie, w parapecie okna i stamtąd wędrował na tablicę i zaznaczał punkt. Godziny na godzinę ten punkt się przesuwał, tak jak w miarę słońce wędrowało po niebie, wyznaczając taką linię, naprawdę to jest hiperbola, ale tam są akurat linie proste.
Jacek Schubiakowski gab die Distanz vom Spiegel zur Wand mit etwas über oder unter 2 Metern an. Wurden dazu praktische Versuche angestellt?
Były robione, znaczy zrobiono replikę tej tablicy, ona została umieszczona na innej ścianie, gdzie jest lepszy dostęp do słońca. To było w roku bodajże 2010 i pan Jerzy Miałdun, geodeta, który wyznaczał tutaj również współrzędne tej tablicy, próbował odtworzyć to doświadczenie Kopernika. No i okazało się, że pogoda w Olsztynie jest tak paskudna, że zaznaczenie dosłownie kilku punktów stanowi problem. Wygląda na to, jeżeli pogoda w czasach Kopernika była podobna, to w ciągu jednego sezonu takiej tablicy się nie da zrobić, ponieważ ona obejmuje okres mniej więcej od połowy lutego może do połowy kwietnia, gdzie jest równonoc. Ta równonoc była najbardziej istotna, no chociażby ze względu na to, że wszystkie święta liturgiczne były związane z równonocą.
Kopernikus soll als Ingenieur wie da Vinci auch die Wasserleitungen in Frauenburg gebaut haben. Nötig waren sie, denn die Stadt liegt ungünstig, so Dr. Jerzy Kełbik vom nach Kęczynski benannten wissenschaftlichen Forschungszentrum in Allenstein.
Frauenburg jako miasto jest położone dość fatalnie ze względu na zaopatrzenie w wodę, bo jest położone na wzgórzu, nad brzegiem morza, w pewnej odległości od rzeki Bałdy, stąd też tam zawsze były kłopoty. Tak? No, inne cele przyświecały po takim lokowaniu katedry, tak? Tutaj powstała potem osada Frauenburg, przede wszystkim ze względu obronne.
Aber zeitlich passen weder der Bau des Kanals noch der späteren Wasserversorgung mit Kopernikus Aufenthalt dort zusammen.
Kanał został zbudowany do Fromborka, ten kanał kopernikański, o którym się mówi, został zbudowany dużo znacznie wcześniej, niż w ogóle Kopernik się urodził. Został on zbudowany w takim celu, aby mógł on zasilać, tak, dodawał energię do pracy młyna. I dopiero w późniejszym okresie ktoś wpadł na ten pomysł, żeby wykorzystać młyn do tego, aby tą wodę unosić ku górze, tak? Czyli stworzono odpowiedni mechanizm kubełków, tak, poruszany kołem młyńskim, który wznosił tę wodę na odpowiednią wysokość, tak? I potem z tej wysokości rurami mógł płynąć w kierunku miasta. Ale to jest dopiero rok 1571-72, a natomiast od 1543 roku Kopernika już nie było.
Außerdem wäre so ein Unternehmen sicher notiert worden.
Z drugiej strony, jeżeli miałby Kopernik tworzyć te wodociągi, to byśmy o tym wiedzieli z jego biografii, że licznych, dlatego że jeżeli już przypisujemy mu te dziesiątki miast, to znaczną część czasu musiałby poświęcić na jednak na odpowiednie pomiary, na odpowiedzianie odpowiedniej wysokości itd. itd. Te roboty inżynieryjne były znacznie wcześniejsze, a sam już wodociąg frombowski jest późniejszy niż Kopernik.
Dass Kopernikus eine mythogene Gestalt ist, kann auch Paweł Błażewicz vom Museum für Ermland und Masuren bestätigen.
Takich mitów i faktów dotyczących życia Kopernika jest faktycznie bardzo dużo, gdyż z jednej strony Kopernik był postacią bardzo tajemniczą, a z drugiej strony postacią wyjątkową, wybitną i czegoś nie dotykał, zaraz starał się świat zmienić.
Ein Beispiel sind die Bäume, die nach Kopernikus benannt sind.
W każdej miejscowości, która ma związki z Kopernikiem, z pewnością znajdzie się drzewo, które ma miano dębu kopernikowskiego. Na dziedzińcu Fromborskiego Wzgórza, to akurat jest przykład nie olsztyński, a fromborski, jest dąb, który wymaga opieki dendrologów, ludzi zajmujących się zawodowo drzewem. Ten dąb zyskał miano dębu Kopernika. Tam nawet jest odpowiednia tabliczka, że jest to pomnik przyrody, dąb Kopernika, co nie zmienia faktu, że badania specjalistów od historii i stanu tego drzewa wskazują, że dąb ten najwcześniej około 100 lat po śmierci Kopernika został posadzony i nie jest to drzewo starsze niż Kopernika.
Über Allensteiner Mythen und Fakten zu Kopernikus spricht Paweł Błażewicz morgen ab 15 Uhr bei der Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit. Dann ist die Geschichte mit dem Butterbrot sicher dabei.
Tak, chyba najczęstszym mitem olsztyńskim jest fakt przewodzenia obronie zamku w 1521 roku i nie tyle samego faktu zagrożenia zamku ze strony wojsk krzyżackich, ale obrony zamku, w którym najważniejszym elementem była kanapka. Kiedy dzieci, młodzież, ale również starsi przychodzą na olsztyński zamek, żeby poznać to miejsce jako miejsce związane z Kopernikiem, miejsce, w którym znajduje się jedyny zachowany instrument badawczy, obserwacyjny Mikołaja Kopernika, na pierwsze pytanie przewodników, co Kopernik zrobił na zamku w Olsztynie, mówią, wymyślił kanapkę.
Diese Legende stammt aus der Zeit von Kopernikus 500. Geburtstag 1973 und wird Pfadfindern zugeschrieben.
Wśród harcerzy stworzono taką koncepcję, że Kopernik walczył z zagrożeniem epidemiologicznym i kiedy ludzie bronili murów olsztyńskiego zamku, dostawali od Kopernika, który był wówczas administratorem, chleb posmarowany masłem. Ta legenda mówi, że chleb posmarowany masłem spada zawsze masłem do dołu, dzięki czemu można było poznać, które kawałki chleba w czasie obrony padały na ziemię i nie pozostawały czyste, a zatem budziły również zagrożenie epidemią. Więc wątków olsztyńskich, również chlebowych, prawdziwych, jest całe mnóstwo, chociaż nie ma co ukrywać, że wielkie postacie wiążą ze sobą wielkie legendy.
Das war Uwe Hahnkamp mit seinem zweiten Beitrag zur Konferenz über Kopernikus am 21. und 22. Mai im Planetarium in Allenstein.